czasie spotkań pod hasłem Bitwa o literaturę zazwyczaj tu, obok pani, na tym dziś wolnym krzesełku, siedzi jeszcze osoba, która ma zamontowany mikrofon. Ta osoba ma też przed sobą teksty, które goście wybrali do przeczytania podczas rozmowy o literaturze. Dziś, jak łatwo zauważyć, fotel jest pusty, osoby z mikrofonem tam nie ma. I to nie dlatego, że, co czasem się zdarza, pisarki czy pisarze postanawiają sami czytać teksty z wydanych swoich książek. Dziś nie będzie książek. A jak to? Ktoś by powiedział. Bitwa o literaturę i nie będzie książek. To o co się będziemy bić? O literaturę. Rzecz jasna. Proszę Państwa, czy da się mówić o literaturze, czy da się mówić o zmianach, jakie zachodzą w ostatnim okresie bardzo intensywnie w świecie literackim? Czy da się mówić o słowie, nie używając terminu slam, slam poetycki? Oczywiście, że się da. W Teatrze Starym od 10 lat rozmawiamy o bardzo ważnych literackich zjawiskach. Slam w Polsce ma lat 20. I co? No i do tej pory nie wspomnieliśmy, szło nam bardzo dobrze, ale nie wspominaliśmy o slamie ani słowem. Albo przyjrzyjmy się na przykład rozmaitym podsumowaniom dekady, roku. Ostatnio czytałam takie bardzo intensywne podsumowanie ostatnich 3 dekad, ostatniego 30-lecia. Było tam o instapoezji, o cyberpoezji. Były tam bardzo poważne refleksje na temat różnych oblicz poezji, ale o slamie ani słowa. Czyli co? Da się mówić o zmianach w poezji bez mówienia o slamie? Da. Ale czy można mówić o zmianach, jakie zachodzą w świecie literackim, nie mówiąc o slamie? O tym właśnie dziś, o tym i nie tylko, chciałabym rozmawiać z Magdaleną Krasuską. Będzie z nami także Grzegorz Jędrek i Maciej Tuora. Proszę Państwa, zanim padnie pytanie, skąd w ogóle ta ignorancja? Dlaczego taki stosunek do slamu? No to musimy sobie wytłumaczyć, choć pewnie znakomita większość z Państwa doskonale to wie, ale znakomita większość to jeszcze nie wszyscy. W związku z tym wytłumaczmy, o czym mówimy, kiedy mówimy o slamie.
Dla mnie od serca slam to są opowieści i to w takiej pierwotnej formie, bo moim zdaniem slam nawiązuje do tego, co było początkiem opowiadania. Tego, że zgromadziliśmy się i dzieliliśmy się opowieściami.
Slam jest to rodzaj konkursu poetyckiego, rodzaj turnieju poetyckiego, rodzaj pewien prezentowania poezji. W formule takiej właśnie konkursowej, turniejowej jest określony czas, w którym musimy przeczytać wiersz. Są etapy, eliminacje, półfinały, finały. To, co jest bardzo ważną rzeczą, zwycięzcę wybiera publiczność. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, wierszy wcześniej nie zgłaszamy. Jest to turniej, na który przychodzimy, wszyscy, którzy się zgłoszą, występują w eliminacjach, mają określony czas na przeczytanie wiersza. Publiczność wybiera swoich faworytów, którzy przychodzą do kolejnych etapów. Ostatecznie wybierany jest zwycięzca. I najkrócej, jeżeli chodzi o takie zasady slamu, w ten sposób to wygląda.
I chociaż już po tym krótkim wstępie mogli się Państwo zorientować, że Magdalena Krasuska jest znakomitą animatorką kultury i organizatorką slamu, więc ona wie po prostu, co organizuje. Magdalena Krasuska założyła Fundację Heuresis, jest wiceszefową tej fundacji. Był czas, kiedy prowadziła bardzo intensywnie Miasto Poezji w Lublinie. Pracuje na co dzień w Domu Słów. Poeta Grzegorz Jędrek, poeta i slamer Grzegorz Jędrek, ale jednocześnie doktor literaturoznawstwa, czyli już nie Grzegorz Krwawy Jędrek, tylko doktor Grzegorz Jędrek jest też z nami. Zajmujesz się literaturą oralną, ale też publikujesz. 11 lat temu bodajże to była publikacja na papierze, a ostatnio zdecydowałeś się na zupełnie inny rodzaj, pod wpływem udziału w slamach. No i mistrz krótkiej formy. Maciek jest także absolwentem dziennikarstwa. Uczy pisania, no i występuje na slamach. Powiedzmy, skąd ta ignorancja? Skąd to takie niezauważanie slamu? A pierwszy, przypomnijmy, w Polsce, choć jest to nawiązanie do tradycji amerykańskiej, pierwszy w Polsce odbył się 20 lat temu, co przypomniała mi ostatnio w Radiu Magda, w setne urodziny Józefa Czechowicza. Grzegorzu, co się takiego stało, że slam bardzo często w ogóle nie jest traktowany jak literatura?
Mogę powiedzieć tak, że my się po prostu przyzwyczailiśmy. Przyzwyczailiśmy się do pewnego rodzaju odbioru literatury. Literatura to jest coś z książki. Tymczasem książka to jest tylko rodzaj pojemnika na to słowo, które gdzieś tam jest umieszczone. Ja mam duży problem z tym, żeby na przykład powiedzieć, że Oda do młodości, ona była stworzona do takiego cichego czytania. Tak? Ona jest tak żarliwa, że to raczej musiała być literatura, która była literaturą słuchaną pośród ludzi, czytaną, deklamowaną, mówioną właśnie literaturą. Tu nie mam dowodów, a jest coś innego, mam inny dowód. Mam na przykład taki dowód, że na jednym z festiwali usłyszałem, jak jeden z ukraińskich tłumaczy i chyba że poetów powiedział, że w Ukrainie poezja jest popularna, bo poezji się słucha, a nie poezję się czyta. No i to jest taki kolejny ślad. Jak potem wejdziemy gdzieś dalej, to zobaczymy, że mamy amerykański ślad właśnie Allena Ginsberga, ale też tak zwany spoken word. Tak? Okazuje się, że ta tradycja literatury mówionej jest bardzo, bardzo głęboka, bardzo mocno zakorzeniona, tylko że ona się gdzieś tam nam przykryła, a to aktorem, który deklamuje nam ten wiersz zamiast człowieka, a to właśnie tym tekstem, który nagle można wyświetlić gdzieś tutaj. I to wszystko sprawiło, że my jakby straciliśmy z oczu brzmienie literatury, co też jest bardzo ciekawe, bo na przykład jak się zastanowić nad najważniejszym tekstem, o jednym z najważniejszych tekstów o Lublinie, czyli poemacie o mieście Lublinie, no to miała być audycja radiowa. To było projektowane jako audycja radiowa. I w tym sensie my się przyzwyczailiśmy, że tekst, to jest tylko i wyłącznie literatura. Ale bardzo często tak nie jest. Dramat to nie jest tak, że tylko tekst. Ten tekst jest punktem wyjścia. Więc tak naprawdę w tej chwili my troszeczkę otrząsamy się z tego, do czego przyzwyczaiło nas jakieś medium. Otrząsanie się z medium to jest taki moment chyba, gdzie jesteśmy takiego jednego, w którym była literatura.
Ciągle jeszcze tak naprawdę nie dotknęliśmy slamu, ciągle jesteśmy w kręgu literatury oralnej, ale może to dobrze. Może to dobrze właśnie najpierw wyjaśnić sobie tego typu rzeczy. Może dobrze na przykład zajrzeć do ostatniej literatury na świecie. W pierwszym rzędzie Bartosz Wójcik, znakomity tłumacz. Tam jest jego tekst o literaturze karaibskiej, która przecież w dużej mierze że właściwie jest literaturą oralną. Przypomnijmy sobie może także literaturę somalijską. Somalia może się nam nie kojarzyć, a powinna, z bardzo intensywną obecnością poetów. Tymczasem ta poezja, która istniała tam zawsze i odgrywała bardzo ważną rolę, zaczęto ją zapisywać w 1970 którymś roku. A to dlatego, że Polak zresztą, który się tam osiedlił, stworzył im alfabet i reguły gramatyczne. Te wiersze istniały i odgrywały bardzo ważną rolę w życiu Somalijczyków, dlatego że oni uważali, że poezję przynosi mistyczny wiatr. W związku z tym należy ją w taki sposób jak wiatr rozpowszechniać. Przekazywano ją sobie z ust do ust. Ale co bardzo ważne i do czego być może nawiążemy mówiąc o prawach autorskich, bo to też ciekawa sprawa w przypadku slamu, zanim w Europie pojawił się w ogóle jakikolwiek zapis dotyczący prawa autorskiego, Somalijczycy mieli kodeks poetów i według tego niepisanego oczywiście kodeksu poetów, jeśli ktoś powiedział czyjś wiersz, choćby nie wiem ile mil dalej i nie podał jego autora, to dostawał bardzo solidną karę. Dobrze, czyli z jednej strony powrót do oralności przed nami, a z drugiej strony może masa stereotypów, które poprzyczepiały się do slamu. Jakie na przykład waszym zdaniem są najgroźniejsze?
Mi się wydaje tak z perspektywy osoby, która też na slamach występuje, no, że ludzie gdzieś tam myślą, że skoro każdy może wystąpić, że jest to taki konkurs dla amatorskiej poezji, Czasami myślę, slam mylony jest też z recytowaniem i że jest to taki konkurs recytatorski, że wcale się tam niekoniecznie mówi swoje teksty, no albo że jest tam zbyt dużo rywalizacji, bo to też są jakieś takie zarzuty, które niektórych odtrącają gdzieś tam od slamu, bądź że za dużo w slamie jest emocji, które gdzieś tam mają kupić publiczność do oddania tego głosu, a nie tylko, że liczy się ten tekst i stojące za nim przesłanie.
Kwestia tej rywalizacji. To się powtarza bardzo często. Slam to jest rywalizacja, to jest bitwa, to jest walka, co kojarzy nam się raczej z negatywnymi emocjami w pierwszym odruchu. Myślę, że istotnym tutaj też wątkiem jest to, że slam istnieje w Polsce od 20 lat. Długo, niedługo, zależy. Ale na pewno w tym czasie zdążył już dosyć mocno się zmienić. Ja tych slamów sprzed 20 lat nie doświadczyłam osobiście, nie brałam w nich udziału, ale no, słyszałam różne opowieści. Pewnie wtedy było trochę inaczej, jeżeli chodzi o tą rywalizację. W każdym razie slam bardzo mocno reaguje na to, jak zmienia się też społeczeństwo, jak zmienia się nasze podejście do różnych spraw. I w tej kwestii rywalizacji zmieniło się na pewno dużo. I to, co ja mogę powiedzieć na podstawie moich obserwacji z ostatnich lat, slamy organizuję od lat 8. Ta rywalizacja zdecydowanie zamieniła się we wsparcie i w takie wydarzenie wspólnotowe. Tutaj ten wątek rywalizacji na pewno jest do mocnego przedyskutowania, bo jeżeli ja miałabym krótko odpowiedzieć, czy to jest rywalizacja w sensie walki, w sensie czegoś negatywnego, że ktoś chce wygrać z kimś, pokazać, że jest lepszy, to dyskutowałabym o tym.
Zostańmy przy tej rywalizacji, bo to rzeczywiście jest jeden z pierwszych argumentów wysuwanych przeciwko slamowi, że to bardziej konkurencja sportowa, że to zawody, że to ring, że to nie, w związku z tym niewiele ma wspólnego z poezją. Jak to jest z tą konkurencyjnością? Bo muszę przyznać, że to też był jeden z tych powodów, dla których ja na początku, słysząc słowo slam, niespecjalnie dociekałam, ale o co chodzi. Grzegorz?
Bo ja pojechałem jakiś czas temu na festiwal literacki. Idea była taka, że można wydać drugą książkę, ale tylko jedna z 10 osób, które mają się spotkać wcześniej na wspólnych warsztatach. I te osoby mają ze sobą siedzieć w pokoju i pracować razem nad książkami. Okropnie się czułem w takiej sytuacji. I to był festiwal literacki. Pomyślałem sobie wtedy, po co ja biorę udział w rzeczach literackich. Od zawsze chciałem pisać. I ja nie jeżdżę po to, żeby rywalizować, tylko po to, żeby przeczytać jak najwięcej tekstów. I jak się da przeczytać 3 teksty na przykład, to jestem bardzo szczęśliwy. 3 teksty dają mi finał. Więc jeśli miałbym powiedzieć, po co ja idę na slam, no to przeczytać 3 teksty. Ale nie miałem poczucia, że mogę poczytać z innymi w takiej miłej atmosferze na festiwalu literackim. No to ja się pytam, gdzie jest ta konkurencja w takim razie? Tu czy tutaj? Bo my na slamie, po slamie siadamy przy stoliku, jeden drugiemu gratuluje jeszcze na scenie, przytuli się, jak ktoś się nie czuje, to po prostu dzięki. I czasem usiądziemy i jeszcze sobie poczytamy między sobą. I rzeczywiście będziemy się gdzieś tam wspierali. Więc tak to jest z tą konkurencją na slamie, chyba szczególnie teraz. Natomiast rzeczywiście nie zawsze tak było z tą rywalizacją, bo ja myślę, że zarówno ze slamem, jak i z literaturą to jest tak, że jak my się tym opiekujemy, to jest miło. A jak my z tego robimy mam talent, to jest kiepsko. I są po prostu takie rodzaje obiegu literackiego, które z miejsca po prostu wszystkich ustawiają. Te role są już ustawione wcześniej. Ten jest wybitny, ten czyta przed nim, bo młody, tamta jest doczepiona tutaj, no bo trzeba jeszcze tutaj kogoś dorzucić. I nie ma czegoś takiego, że ja czytam swój własny głos. A to jest coś, co na przykład widziałem na slamie. Widziałem osobę, która ma ważną rzecz do powiedzenia innym i po prostu ją mówi innym. Więc dla mnie tak to jest, rzeczywiście jest taki stereotyp rywalizacji, ale to dlatego, że my tak łatwo wpadamy w takie różne łatki i sposoby myślenia. I niestety organizatorzy bardzo często właśnie wpadają w takie sposoby. Tak powinna wyglądać ten typ literatury, tak tamten typ literatury. No jak powiem, że Myśliwski jest gadany, no to co wtedy, tak? Jakby takiej kwestii. Ten stereotyp, myślę, że bardziej jakby dotyczy tego, jak my to wszystko ustawiamy i czy my o to dbamy. Tutaj ostatecznie slam może być kiepski, ale festiwal literacki może być fatalny. W tym sensie i jakby nawoływać wszystkich do rywalizacji, do cichej rywalizacji, nagroda może być szkodliwa. Mogą być tacy pisarze, którzy dostają wielką nagrodę i milkną, bo nie są w stanie więcej powiedzieć, bo tak bardzo czują presję społeczną dookoła siebie. Publikacja może być czymś rywalizacją lub brakiem rywalizacji. Te stereotypy biorą się z tego, że my nie chcemy się troszczyć o tą literaturę bardzo często, że ona od nas zależy. A na przykład ze slamem jest tak, że on bardzo zależy od nas, od tego wieczoru, od tego, czy my się nim zajmiemy, czy my się nim zaopiekujemy, czy zostaniemy zaproszeni do dyskusji. To są właśnie tego typu kwestie.
Magda, oddaję ci głos, ale tylko chciałam zwrócić uwagę, że zdarzył się raz w Polsce ustawiony slam. Było to w 1840 roku, 25 grudnia, kiedy to slamowali Mickiewicz ze Słowackim i z góry było wiadomo, który z nich wygra.
Rywalizacja jest zarzutem, a tak naprawdę ta rywalizacja w świecie poetyckim i nie tylko w poetyckim, w zasadzie w każdym, jest wszędzie obecna. I wydaje mi się, że często pod bardziej szkodliwymi i groźnymi postaciami. Tutaj niektórym przeszkadza to, że cała sytuacja dzieje się bardzo szybko, teraz, w czasie rzeczywistym. Można to interpretować tak, bo wyobraźcie sobie Państwo, skończyły się eliminacje, zostają cztery osoby, które występują w parach. I one rzeczywiście stoją na scenie przed publicznością, tylko z tym swoim wierszem, mają 3,5 minuty, występują, następnie stają dwie obok siebie i widzą, jak publiczność podnosi rękę albo nie podnosi ręki, oddając głos, mówiąc, i można to interpretować różnie. Można to zrozumieć tak, że publiczność mówi, ty jesteś dobrym poetą, ty jesteś złym poetą. Na podstawie takich niejasnych kryteriów, na podstawie emocji, na podstawie chwili kogoś wybiera, kogoś docenia, a kogoś nie. No i tu jeszcze wchodzą różne kwestie oczywiście psychologiczne, jak się czują te osoby, ale no, pomijając to na chwilę, można w taki sposób na to patrzeć i rzeczywiście można na ten temat dyskutować, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy to jest wartościowa formuła, czy nie, ale można spojrzeć na to też inaczej. I w momencie, kiedy się siedzi w temacie, kiedy bywa się na slamach, kiedy obserwuje się tą rywalizację, można też pomyśleć o tym w ten sposób. Troszeczkę to wymaga na pewno dystansu, zwłaszcza od osób występujących. Na pewno nie chodzi o tą osobę, o ocenianie tego, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Ja mam dzisiaj wam coś do powiedzenia. Dzisiaj ja mam wam coś do powiedzenia tym tekstem i to dotyczy każdej osoby występującej. I publiczność decyduje, że dzisiaj ja chcę słuchać dalej ciebie. Do mnie trafiło to, poruszyło mnie to, co powiedziałeś ty i ja chcę słuchać ciebie dalej, czyli w kolejnym etapie. Nie jest to dyskredytujące dla tej drugiej osoby. Nie jest to tak, że uważamy, że ty jesteś złym poetą, a ty jesteś dobrym, bo za miesiąc na kolejnym slamie może być tak, że ten zwycięzca w ogóle nie wyszedł z eliminacji. Bo tak się oczywiście dzieje, bardzo często. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia pewnego zrozumienia. I tak naprawdę w ogóle ten wątek rywalizacji gdzieś znika i trudno to interpretować w tych kategoriach.
A ja się tak przysłuchuję strasznie, bo ja się na przykład muszę przyznać, ja rywalizowałem na slamie. Tak, miałem taką sytuację, że przyszedłem na slam i bardzo chciałem wygrać na początku, jak gdzieś tam zaczynałem slamować. Bo tacy czasem są ludzie, bo tak jak powiedział Grzesiek, tych schematów jesteśmy nauczeni. Tylko, że ja pójdę o krok nawet dalej, bo nie da się moim zdaniem, nie wiem, Magda nie mówi niby slamów, ale ona mówi tyle wspaniałych slamów, że może się spokojnie tu wypowiedzieć. Mi się wydaje, że po prostu dobry slam nie wyjdzie, kiedy my chcemy rywalizować. Że to jest też coś takiego właśnie, to ludzie tworzą slamy. To publiczność decyduje, bo publiczność jest mądra i ona widzi, czy ten tekst ktoś mówi, bo przyszedł dzisiaj go powiedzieć, bo drżą emocje, bo nie liczy się to, że jesteś super performerem, performerką, twój tekst jest wspaniały. Liczy się to, co udało się z tą publicznością złapać, przekazać. No i ja przerżnąłem wtedy, przepraszam za to słowo, z kretesem ten slam i znowu o krok dalej. Mnie slamy nauczyły totalnie przegrywać. Nauczyły tego, że w literaturze, czego mnie uczyło przebijanie się do kolejnych wydawnictw, próba krzyczenia w tych socjalnych mediach, ej, tu jest moje opowiadanie, że slamy to są miejsca, gdzie ja mogę przyjść, powiedzieć tekst i czy on pójdzie, czy nie. Ktoś zawsze podejdzie i powie, ej, słuchaj, ja czuję się dzisiaj tak samo, super. I to jest największa nagroda. To slamerzy pod koniec czy slamerki dzielą się nagrodami. To nie są najczęściej duże kwoty, a i tak jest. Ja zazdroszczę temu człowiekowi, bo on talerzyk wygrał na slamie. I to jest super nagroda. To jest najfajniejsza nagroda. I to, co Grzesiek mówił, myśmy jechali razem. Ja pierwszy raz jechałem wtedy do Warszawy na slam i byłem taki przestraszony, bo slamowałem tylko w Lublinie, a Grzesiek narzucił taką fajną energię. Mówi, no, jak się uda przeczytać dwa teksty, to jest mega sukces. I tak poszliśmy na ten slam. Ja przeczytałem jeden, on przeczytał trzy, ale to nie miało znaczenia, bo myśmy potem wszyscy siedli, to byli ludzie, których ja poznałem pół godziny temu, publiczność, osoby, które slamowały i oni mówili, ej, fajny tekst, to wiesz co, przeczytaj jeszcze jeden. Kolejna szansa, tam nie ma przepychania się, tam jest po prostu miejsce do podzielenia się historią.
To rzeczywiście trudna do wyobrażenia sytuacja, jeśli z tego co pamiętam takie badania biuro literackie przedstawiło, że na jedno miejsce w planie wydawniczym czeka bodajże 1000 osób. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby w sekretariacie wydawnictwa siedzieli i mówili, ej, przeczytaj coś jeszcze, bo to fajne. Grzegorzu? Ty też raz chciałeś wygrać i zdaje się, że przepadłeś z kretesem po pierwszych zdaniach.
Tak, była też taka sytuacja. Po talerzyk pojechałem do Poznania rzeczywiście. Wcześniej też pojechałem do Poznania, no i po prostu poczułem, że jakby ze złą energią przychodzę, a i publiczność dała mi znać, jesteś tu ze złą energią i pokrzyczeli z drugiej strony. To nie dlatego, że oni chcieli krzyczeć, tylko dlatego, że ja się nastawiłem też do nich w jakiś pewien konkretny sposób. Chciałem powiedzieć o jednym stereotypie, ale skoro już mówimy o planach wydawniczych, to może ten plan wydawniczy to jest wąskie gardło. To może niepotrzebne nam plany wydawnicze i może potrzebujemy innych form dla dzielenia się literaturą, a nie wtedy wspierać te plany wydawnicze. Może tylko niektóre plany wydawnicze musimy wspierać po jakimś czasie, a inne sobie odpuścić i po prostu pozwolić na to, żeby ta literatura wydarzała się w inny sposób, skoro już sama wypłynęła i nie ma problemu z tą kwestią. A no i może jeszcze właśnie a propos kwestii rywalizacji. No ja pamiętam, jak kiedyś usiedliśmy z taką znajomą slamerką po przegranym slamie, tuż po przegraniu tego slamu, tam było dużo uznanych slamerów, slamerek, osób slamerskich i siedliśmy i tak mówimy, my byliśmy lepsi. No lepsi byliśmy, ale my po prostu sami się śmialiśmy do tego, bo to była po prostu taka kwestia bycia w porządku ze swoją twórczością. Nie bania się tego, że ja lubię swoją twórczość i mam to potwierdzone u innych ludzi i rozmawiam z innymi ludźmi i wcale to nie jest tak, że to było wymierzone w tych innych ludzi. To była jakby opowieść o nas, że my się dobrze czujemy ze swoją twórczością. Po prostu, bo później się uśmiechnęliśmy, po prostu siedliśmy z tymi ludźmi i dalej rozmawialiśmy. No jakby z każdą porażką warto sobie jakby w jakiś sposób poradzić. No i pytanie, czy to jest ostatecznie jakaś porażka. No a właśnie a propos tego stereotypu, to jest kwestia tego, że często się mówi, no bo slam to jest taki występ i tam nie chodzi o wiersz. W domyśle wiersz to jest tekst i w związku z tym to nie są dobre wiersze, to są dobre występy. No i ja mam tutaj problem, no bo przydałoby się kilku krytyków z różnych pokoleń, którzy by usiedli do tego i powiedzieli, dla literatury mówionej Takie są środki stylistyczne, które są charakterystyczne. Powstaje teraz jedyny doktorat o slamie w tej chwili w całej Polsce, 38 milionów ludzi, Dagmara Świerkowska, i ona bardzo tam na przykład zwraca uwagę na to, że na przykład powtórzenie jest bardzo charakterystycznym dla literatury mówionej sposobem mówienia. Więc to nie jest tak, że to jest słaby wiersz. To jest wiersz, który należy oceniać innego typu kategoriami. I w związku z tym na przykład trzeba wielkiej otwartości, także od ludzi, którzy na przykład przyznają nagrody, czy po prostu ustalają, kto jest wartościowy, żeby zaprosić taką osobę na festiwal, czy nie, na właśnie takie kategorie. Wiele jest pracy w tej kwestii tutaj do zrobienia, no bo inaczej zawsze będzie, to jest zły wiersz. Pamiętam, jak Urszula Le Guin powiedziała, że no jeśli ją się będzie oceniać takimi samymi kategoriami jak Joyce'a i Hemingwaya, to ona nigdy nie będzie wielką pisarką. Ale jest wielką pisarką, tylko jeśli jesteśmy w stanie zrozumieć, jakimi kategoriami należy oceniać jej twórczość. Więc to jest taki kolejny stereotyp, który myślę, że mnie osobiście najbardziej boli, dlatego że no jednak dotyczy sztuki, której ja poświęciłem dużą część swojego życia.
Co jest istotą literatury? Czy wydanie przedmiotu, książki, czy chodzi o to, jak ona działa na innych, prawda? Jeśli tutaj sobie odpowiemy na to pytanie, co jest istotą literatury, no to może będzie nam łatwiej slam włączyć w literaturę właśnie. Ktoś mógłby powiedzieć zaraz, no to może zrezygnujcie z tej konkurencyjności. To taki amerykański zwyczaj. W Ameryce bardziej się taka konkurencja liczy. To wyrasta z kultury hip-hopowej. Jestem lepszy, zaraz ci to udowodnię. To po co nam to? My jesteśmy inny krąg kulturowy. Może się od tego odetnijmy. Ale dlaczego nie? Właśnie, dlaczego waszym zdaniem ta konkurencyjność jest jednak wartością?
Ja mam poczucie, że ta formuła konkursowa, turniejowa jest ważna też z perspektywy, a może głównie z perspektywy publiczności. Dlatego, że w slamie wydaje mi się, że publiczność jest tak samo ważna jak osoby występujące, że to jest na równi. W momencie, kiedy publiczność wybiera swojego, bo osoby ścierają się w jakimś sensie między sobą, ale tak naprawdę chodzi im o publiczność. One wobec siebie nie mogą decydować, nie głosują na siebie i wydaje mi się, że w takiej formule, że się głosuje na kogoś, to jest najbardziej interaktywne i angażujące dla ludzi, ale że też to powoduje, że publiczność czuje pewną odpowiedzialność. Gdyby tego nie było, bo wiecie, są inne formuły, gdzie czyta się na głos. Jest ich mnóstwo. Są różne czytania performatywne, rozmowy, wiersze. Czy te wszystkie formuły są interesujące, raz mniej, raz bardziej, one też się sprawdzają, ale coś musi być innego w slamie, skoro on gromadzi tak dużą publiczność. Rzeczywiście w moim odczuciu popularność slamów rośnie i w Lublinie, i w innych miastach. Bardzo dużo osób chce brać udział, bardzo dużo osób chce być publicznością, chce oglądać te slamy. Jednak jest to forma, wydaje się, popularniejsza niż te inne, które wymieniłam. I wydaje mi się, że ten element rywalizacji, że nie chodzi tylko tutaj o to, jak nie wiem, na Eurowizji też po prostu oddajemy głos, chociaż tam jesteśmy anonimowi i wysyłamy SMS-a, że to nie jest ten mechanizm, że to nie o ten mechanizm chodzi. Wydaje mi się, że tutaj chodzi właśnie o to, że publiczność czuje odpowiedzialność za to, kogo wybiera i jest wtedy bardziej zaangażowana, bardziej słucha, bardziej uczestniczy w tym wydarzeniu, właśnie dlatego, że ma takie narzędzia.
Magda poruszyła tutaj coś bardzo ważnego, o czym ja w zasadzie, pewnie by mi to umknęło, gdyby Magda nie powiedziała, ale to jest po prostu spektakl. W tym sensie, że to jest pewien rodzaj formuły. To jest bardzo podobny spektakl pod tym względem ze swoimi historiami, w których nie znamy zakończenia, w którym mamy wpływ na to zakończenie, jakby my uczestniczymy, nie jesteśmy po prostu bierną osobą, my jesteśmy uczestnikiem, uczestniczką tego spektaklu, ale ostatecznie to prowadzi do bardzo ładnych obrazów. To jest tak samo, jak kończy się wielki turniej piłkarski, Leo Messi siada zmęczony, umorysowany, utytułany, dookoła niego kilkoro dzieci i żona stają. Jest ta drużyna przegrana, która też tutaj patrzy. I to jest piękny kulturowy obraz w tym sensie. I tak samo to prowadzi, ta formuła prowadzi do pięknych kulturowych obrazów, które gdzieś tutaj mamy. To jest rzeczywiście spektakl, w którym my wszyscy mamy poczucie że ta literatura nas dotyczy wprost. I myślę, że to nie jest tak, że to nie głosuje się na osoby, których nie lubimy. Najczęstsze pytanie jest na slamie to jest, a można na obie osoby głosować? My głosujemy na te osoby, które są dla nas ukochane w tym jednym momencie. Widać, jak publiczność reaguje. Ktoś wychodzi i mówi, dzień dobry, ja po raz pierwszy będę czytać na slamie i dostaje brawa. Tak? Jest taka osoba zagrzewana tutaj. Witaj, będziemy cię słuchać. Tak? I to jest właśnie ta żywa rozmowa, której no, jakby chyba każdy artysta szuka. Jest ten rodzaj, oczywiście, jest ten rodzaj zejścia w głąb siebie artystycznego, uciekania i zrozumienia siebie od wewnątrz. Ale z drugiej strony jest ten rodzaj komunikacji z zewnątrz tutaj. I ta rywalizacja po prostu ułatwia włączenie się wszystkich razem w tę literaturę. Nagle nas to wszystkich obchodzi, co będzie dalej.